Teatr Kana, szczeciński symbol alternatywnej sceny artystycznej, świętuje swoje 45. urodziny. Obchody, które potrwają aż do 17 stycznia, to doskonała okazja do wspólnego celebrowania sprawczej mocy sztuki, jaką od dekad pokazuje Kana. Teatr powstał w 1979 roku, założony został przez Zygmunta Duczyńskiego, nie tylko twórca, ale także lidera i mentora kolejnych pokoleń Kany. Kana zawsze stawiała na kreatywne poszukiwania artystyczne, poruszając w swoich spektaklach ważne, często niewygodne zagadnienia. Świętowanie jubileuszu to nie tylko spektakle, ale również warsztaty, debaty, wystawy, spotkania z artystami z całego świata. Kulminacją obchodów będzie premiera spektaklu Audioterapia w reżyserii Mateusza Przyłęckiego, zaplanowana na 17 stycznia oraz już za chwilę, bowiem teraz szybciutko myślę, dzisiaj mamy wtorek, pojutrze w Kanie będzie promocja, Dariusz, spoglądam na ciebie, pomóż mi szybciutko, promocja Pryzmatu.
Pryzmatu Literackiego.
Tak, gdzie jest sporo miejsca poświęconej właśnie Kanie. Spojrzałam na Dariusza, więc Dariusz Mikoła, dyrektor Teatru Kana, jest z nami w studio. Dobry wieczór.
Dobry
ale
wieczór.
Także Weronika Fibich, reżyserka Teatru Kana i wielu projektów społeczno-artystycznych. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Kiedy ja mam mówić z wami o Kanie, o początkach Kany, to się czuję trochę niezręcznie, bo to jest kawałek mojego życia także. Zawsze podkreślam na naszej antenie także, że myśmy się z Darkiem i z Zygmuntem poznali, kiedy ja byłam na studiach daleko, daleko stąd, czyli w Lublinie. To było niezwykłe dla mnie przeżycie, kiedy ja się dowiedziałam, że taki teatr jest w moim mieście, a ja nic o tym nie wiem. Na szczęście tamto spotkanie zaowocowało także naszą przyjaźnią i od tego czasu, a było to, Darek, szybciutko, 33 lata temu chyba, tak?
No,
bo to był 90 albo 91 rok.
Tak, tak.
Mogę powiedzieć, że Teatr Kana to moi przyjaciele. 45 lat to dużo. Nie?
No dużo, dużo, bo rzeczywiście w 79 się zaczęło, potem moja historia, no to jest jakieś tam 40 lat z tego.
No
ale...
właśnie, powiedzmy sobie szczerze, Darek, choć założycieli w naszym mieście i na świecie Teatru Kana jest bardzo wielu, ja poznałam bardzo dużo osób, które zakładały Kanę. Darek nigdy o sobie nie mówił, że zakładał Kanę. Ja jestem z Kany.
No tak, ja nie zakładałem jej, no oczywiście, ale jak najbardziej Zygmunt wciągnął mnie w taki sposób, że choć przyszedłem jako człowiek, który chciał wystąpić na deskach teatru i to mnie pociągało, ale Zygmunt pociągnął mnie dalej, po prostu z tą swoją ideą, znaną oczywiście, powtarzaną wielokrotnie, więcej niż własny teatr. Zaczęliśmy robić bardzo dużo rzeczy już w tych pierwszych latach, kiedy ja tam zawitałem. Pokazywaliśmy po tajniacku, bo wtedy to tak było, teatry, które występowały z tekstami i teatry, które występowały po prostu poza cenzurą. No i od tego się zaczynało, ale potem, jak już zdobyliśmy swoje własne miejsce, no to rozwinęliśmy skrzydła jeszcze bardziej. Więc ta organizacja, to bycie więcej niż teatr, to robienie takiej kulturotwórczej pracy, te dotykania, jak to Zygmunt mówił, tkanki miasta, no to rzeczywiście było dla mnie wielką pasją i to mnie też trzymało cały czas w pracy w Kanie, gdzie faktycznie nie tylko, aczkolwiek zawsze na scenie ładowałem akumulatory, a potem mogłem się wyżywać, że tak powiem, na innych polach.
Ty, Weronika, kiedy trafiłaś do Kany, to nie było 40 lat temu, ciebie na świecie prawie nie było jeszcze, ale to też jest kawał twojego życia, Kana.
Tak, właśnie. Trafiłam do Kany również na studiach. Ponad 25 lat już jestem w tym miejscu. Trafiłam tam na spektakl, potem na jakieś warsztaty i pamiętam, że miałam już wymyślony temat pracy magisterskiej, właściwie prawie napisaną, socjotechniki, dotyczyło to eutanazji. A po tym, jak posprzątałam archiwum w Kanie, zmieniłam temat pracy i pisałam o kantorze. I Zygmunt mi podrzucał takie zszywki, bo on miewał takie zbierane z różnych pism artykuły i zszywał je dratwą, podrzucał mi je do podczytywania i właściwie był dla mnie biblioteką i dzięki niemu albo jego bibliotece w przeciągu 3 miesięcy napisałam nową pracę.
No rzeczywiście, ja też bym chciała powiedzieć, że chociaż Zygmunta ile lat już z nami nie ma, to no już to jest ponad dekadę więcej,
tak.
To on jest jakby, znaczy nie ma go fizycznie, to on jest cały czas obecny, ale to jest też tak, że myśmy się wszyscy, ja też, proszę Państwa, mówię o tym, myśmy się wszyscy nauczyli bardzo wiele od Zygmunta, ale myślę, że my w mieście nauczyliśmy się bardzo dużo od Kany. Kiedy ja wróciłam do Szczecina po moich studiach, wtedy się rozpoczęły, to były lata 90., rozpoczęliście taki niezwykły projekt pokazywania wszystkich teatrów najgłośniejszych, alternatywnych w Polsce. One przyjeżdżały, ja tylko na Kantorze nie byłam, znaczy, może inaczej, na całym Kantorze nie byłam, z tego co ja pamiętam, chociaż to był 90. rok, to ja nie mogłam, to później jeszcze raz jak przyjechał Kantor, czy powiedzmy aktorzy Kantora, ja wtedy nie byłam, bo wyście wtedy, to był 90. chyba, albo 91. rok.
91.
Ja jeszcze tak, byłam pół w Lublinie, pół w Szczecinie.
To był projekt, który Zygmunt nazwał Outsiderzy, przywołanie obecności. No i rzeczywiście...
Trwało z 10 lat może? Może czym trochę
to,
mniej?
No, to troszkę mniej, ale te najważniejsze
rzeczy... Ale zajęło
rzeczy,
nam to trochę.
Tak, najważniejsze były po prostu w początkach lat 90., czyli 91. Głównie rok, bo wtedy to i zaczęliśmy od Teatru 8 Dnia, a potem Prowizorium, Grupa Chwilowa, Akademia Ruchu, no i oczywiście Teatr Kiko 2, Tadeusza Kantora, już niestety bez niego, bo to się odbywało już po jego śmierci, aczkolwiek w Szczecinie po raz ostatni został zagrany spektakl Dziś są moje urodziny, ponieważ od tamtego momentu, pamiętam, że miałem tą przyjemność też odczytywania takiej odezwy aktorów Kriko 2, od tamtego momentu już zespół w takim składzie i z tym spektaklem się już więcej nie zebrał. Ale nie o to chodzi, absolutnie. To była dla nas wielka przygoda, ponieważ mieliśmy okazję poznać się i pokazać naprawdę bardzo znamienite sztuki i wielu ciekawych teatrów, ale potem one do nas wracały, bo i Grupa Chwilowa, Akademia Ruchu wielokrotnie, no i Teatr 8 Dnia oczywiście także.
No jeszcze Biuro Podróży, które powstało trochę później, ale nawiązywało do, bo
oczywiście.
Akurat Biuro Podróży też kiedyś powstałam w Lublinie. To proszę Państwa, ja wspominam o tym, dlatego że to był taki czas niezwykłej edukacji. Myśmy tu godzinę wcześniej rozmawiali o trochę innej edukacji regionalnej, ale Teatr Kana chciał sam nam pokazać to, co najważniejsze w polskim teatrze i przy okazji nas wszystkich kształtował i mówiąc szczerze, edukował. To było niezwykłe i ten element edukacji, ja wiem, że teraz jeszcze, proszę Państwa, my dzisiaj wszystkiego oczywiście nie opowiemy, ale Kana obiecała, że jeszcze nasze radio nieraz odwiedzi. Mam nadzieję, że do tego 17 stycznia będziemy mogli trochę powspominać, ale ta edukacja, nie wiem, czy dla Ciebie, Weronika, też była taka bardzo niezwykle ważna, bo ona nas wszystkich kształtowała. Ja mam takie wrażenie.
Ja właściwie dołączyłam do ośrodka, czyli do tej części, którą
to
ty
już
Zygmunt,
prawie na gotowe przyszłaś.
Tak, przeznaczał na to, co nazywał więcej niż teatr. I to właśnie ten obszar naszej działalności wchodził w przestrzenie miejskie, wychodził poza teatr, zajmował się wymianą wiedzy i umiejętności. I to też robimy do dnia dzisiejszego. Niedawno właściwie jakoś ubiegłym tygodniu realizowaliśmy spotkanie, bo traktujemy też to lecie jako taki moment zatrzymania i przyjrzenia się, w jakim punkcie jesteśmy i co robimy. Nie tylko świętując, ale też zatrzymując się i widząc i namyślając się z osobami, które dopraszamy, właśnie w jakich miejscach zdążyliśmy takie nasze myśli rozsnuć, gdzie pozaglądać, co ponakłuwać, żeby przez sztukę opowiadać więcej. Mieliśmy spotkanie dotyczące naszych ponad 10-letnich działań związanych ze społecznościami wiejskimi w małej miejscowości Wioseczce Stolec i okazało się, że już kolejne pokolenia bez jakiegoś naszego silnego liderowania po prostu przejmują tę przestrzeń i realizują działania równościowe, mądre, kolektywne, współpracując z mieszkańcami. W niedzielę mieliśmy spotkanie dotyczące projektu Szczodra. To jest projekt, który pokazuje osobliwe związki z rzeką. Namyślamy się o tym, nad tym, jak bardzo się od tej rzeki oddaliliśmy. Szukamy związków, połączeń. Oczywiście nie bez znaczenia jest też namysł i wskazywanie różnych sytuacji, które nie są łatwe do przyjęcia, czyli katastrofy odrzańskiej, czy też jesteśmy za tym, żeby powołano Park Narodowy Doliny Dolnej Odry.
Właśnie te projekty, bo tutaj Państwo na pewno to zauważyli, obserwując Kanę, że te projekty czasami ma się wrażenie, że są trochę od sasa do lasa, to znaczy w tym sensie, tu jest jakaś ekologia, ta rzeka, którą bardzo, powiedziałabym, personalnie zaczęliście traktować, która potrzebuje takiego bardzo personalnego traktowania, dlatego że wtedy my spoglądamy na nią inaczej. Bardzo często to były też przecież różnego rodzaju, powiedziałabym, rozmowy wolnościowe, sąsiedzkie, tolerancyjne. To nie jest od sasa do lasa, tylko ja miałam takie zawsze wrażenie i też za Zygmunta i cały czas Kana, ja taką Kanę jakby poznawałam, że to jest miejsce, w którym możemy czujnie oglądać rzeczywistość.
Tak, mam taką nadzieję przynajmniej, że krytycznie przyglądamy się rzeczywistości.
Przede wszystkim czujnie. Ja wiem, że krytycznie. Ta krytyka jest dopiero następnym krokiem. Wiesz, tak. No tak na dobrą sprawę ktoś by powiedział, no ludzie z teatru chodzą nad tą rzekę, no co? Myśmy przecież to przy Kontrapunkcie widzieli, ta Szczodra to jest projekt, który się rozrasta i wiemy, że nagle zupełnie ktoś, kto się tym nie interesuje, zostaje wciągnięty delikatnie. Nie wrzucony do, tylko tak czujnie.
Bo ta etyka troski nam też przyświeca. Bardzo chcemy, żeby ten namysł urodził się z wielu pozycji, z wielu kontekstów i nie chcemy tylko jednej narracji. Niech to będzie wielowątkowe, wielowarstwowe i niech to nas zbliża po prostu.
Ta wielowątkowość to, Darek, to jest jedna z rzeczy, która zawsze była obecna w Kanie. Wielowątkowość, bo na przykład to, że wyście nas wtedy edukowali, to wiem, że Zygmunt znał te wszystkie zespoły i chciał nam pokazać: zobaczcie, to są najlepsi z najlepszych u nas w kraju, cały świat ich zna, wy też musicie. To z tego wynikało po prostu, że on bardzo często jakby dawał nam i Kana, bo też niech jakby dawała nam to, co najbardziej dla was było ważne. Nawet przecież, ja wiem, że tak trochę skaczę z tematu na temat, ale nawet przecież to, że Noc, jeden z najgłośniejszych spektakli Kany, tak się zmieniał, mimo że był doskonały i on się nagle i tak zmieniał, bo on musiał zmieniać.
No tak, tak. Zygmunt zawsze był taki, że nigdy nie pozwalał odcinać kuponów, jak on to mówił, ani zakładać sobie wieńca laurowego, tylko po prostu, no, jak robiliśmy na przykład Spoiwa Kultury, no to co roku
zawsze... Nie, że się sprawdziło w zeszłym roku, teraz nie, musi
to,
być...
Teraz coś, co się sprawdziło, to się sprawdziło. Teraz musimy coś innego, nie? Dobra, no ale ruszamy te przestrzenie, one będą trudne. No bardzo dobrze, no takie mają być, więc to była zawsze taki motor do tego, żeby, no właśnie, nigdy nie osiąść na laurach, zawsze iść do przodu i szukać, nie? I to w nas zostało i to też, że dla Zygmunta też było bardzo istotne to, żeby ta sztuka, teatr, kultura była naprawdę żywa i podążała za wszystkim, co jest ważne dla człowieka, dla tego jednego ważnego, który poprzez tą sztukę, poprzez teatr może kawałek świata być może bardziej zrozumieć niż poprzez zupełnie inne sytuacje. Nie? I tutaj cały czas mówiąc o właśnie tej pracy Weroniki, pracy Rafała. Weronika opowiadała
o
sąsiedztwie i tak dalej.
Weronika jest takim, Weronika i Rafał Woremski, jesteście takim, nie wiem czy to dobrze powiedzieć, takim przykładem jakby własnej drogi w Kanie. To nie jest tak, że Weronika była osobą, która robiła spektakle z wami, też z wami, ale to chodzi o to, że to nie jest ta droga, którą najbardziej znamy. Ty zawsze uwielbiałaś gdzieś swoimi drogami chodzić. Ty jakby Kana, jakby zmuszałaś trochę Kany, żeby to oblicze jej było inne, szersze, nie bardzo oczywiste. Pamiętam twoje spotkania z Czeczynkami, To przecież było wtedy zupełnie dla nas nowe. Dzisiaj obcy już nie jest taki obcy, między innymi też przez twoje działania. Ale to nie było takie oczywiste, tak? Nawet jeżeli mieliśmy teatry z całego świata.
Tak, miałam ten przywilej, że mogłam realizować trochę swoją drogę. Zawsze z zaciekawieniem dotykałam tematów, które były niełatwe, ale włączające. I dyskutowałam dużo o innym obcym, o wrogościnności, gościnności, inności. Pracowałam z osobami w kryzysie bezdomności, z osobami z niepełnosprawnością. Zawsze myślałam o tym, że przestrzeń takiego miejsca, które my budujemy, może być miejscem dla wszystkich i że jest to miejsce, w którym możemy debatować, rozmawiać, ale też pracować wobec tematów, które nie są takie oczywiste i nie funkcjonują w przestrzeni publicznej zbyt łatwo.
Ani nie są takie za bardzo teatralne, byśmy powiedzieli, bo celowo używam tego słowa, no bo to jest jednak ośrodek teatralny Kana. To teatr jest odmieniany przez wszystkie możliwe przypadki. Choć i tak, to dla ciebie to było zawsze zrozumiałe. Ty tą nić porozumienia bez problemu znajdowałaś.
Myślę, że te działania aktywistyczne, artywistyczne, one się przeplatają i niezależnie od tego, czy posługujemy się narzędziem teatralnym, filmowym, performatywnym, to dotykamy tej samej istoty rzeczy. Więc wydaje mi się, że wiedząc, co chcemy powiedzieć, możemy czerpać z różnych zasobów i to będzie po prostu bogatsze.
Ja, proszę Państwa, próbuję pokazać tą różnorodność Kany, bo tak jak powiedziałam, ja Was znam od zawsze. Moja praca zawodowa, moje dorosłe życie, to jest, Kana jest zawsze obecna. Ja zawsze się śmieję, że tuż ostatnim wydarzeniem, które było przed moim urlopem macierzyńskim, to właśnie było w Kanie. Ja doskonale pamiętam, nie wiem, czy Darek, to chyba było wtedy 15-lecie. Taki tłum był ludzi, tam nie można było w ogóle do was wejść. To ja pamiętam i powiedziałabym ten zapach i ten tłum i to, bo to już było w waszej siedzibie. Ja nie wiem, czy to nie była dopiero niedawno ta wasza siedziba, to był chyba pierwszy rok. To było świeże. I
myśmy to był grudzień 30 lat temu.
Dokładnie w grudniu w 1994 roku. I naprawdę to gdzieś tak było właśnie w połowie grudnia. Ja pamiętam ten tłum, który przyszedł po prostu, żeby pobyć. I mówię Państwu, że Kana jest tak różnorodna, bo dzisiaj zadałam sobie pytanie, co Szczecinowi daje Kana. A ja myślę, że tego się nie da opowiedzieć. Tego się nie da opowiedzieć w kilku słowach, bo to jest moje życie, to jest życie Weroniki, Darka, to jest wiele osób. I to, że tak dużo osób na świecie jest, które mówi, że powoływało Kanę do życia, tak chciałoby się z nią bardzo utożsamiać, to też świadczy o tym, że to jest bardzo ważne miejsce, nie tylko na mapie Szczecina, ale myślę, że na mapie Polski. Proszę Państwa, będziemy świętować przez najbliższy czas. Specjalnie podkreślimy na początku, że 17, w ogóle to jest, to tylko Kana może sobie wymyśleć, żeby zrobić przedstawienie na przełomie roku, czyli wtedy, kiedy wszyscy odpoczywają albo się bawią na Sylwestra, to oni będą intensywnie myśleć o swoim najnowszym spektaklu. Co nas czeka? Powiedzieliśmy, że promocja Pryzmatu Literackiego i tam jest duży artykuł o was, Marty
Poniatowskiej.
Czyli kolejna próba opisania tego, czym Kana jest dla nas. Opowieść, której się nie da nigdy zamknąć. Co jeszcze?
Oczywiście to autobiografia to jest w ogóle całość nazwy, bo to po prostu zrobimy sobie autobiografię. A scenopisanie to jest właśnie tytuł, który podjęła Marta i na zaproszenie Pryzmatu Literackiego ujęła troszeczkę historycznie zarówno te pasje i poszukiwania Zygmunta.
Spróbowała jakoś to.
Tak, po dzisiejsze czasy i jak to się wszystko, jak ona tam mówiła, w sferze 5D przekłada na już konkretny, no, nazwijmy to produkt, czyli spektakl teatralny. Ale to się dzieje na wielu polach, no i też się dzieje z bardzo różnorodnym scenopisaniem i takim przykładem różnych innych scenopisań niż tylko i wyłącznie, nie wiem, tekst, czy też jak w Sea Down Tragedy to są przedmioty, no to takim innym językiem się też właśnie Weronika posługuje, bo chwilę potem mamy 13. klatkę.
Tak, już w sobotę, 13 klatka. Jest to opowieść o 3732 zdjęciach znalezionych na śmietniku, o śladach performatywnych na tych zdjęciach, ponieważ te zdjęcia zostały przebadane.
A co to za zdjęcia?
Zdjęcia, które...
Wyrzucone z jakiegoś zakładu fotograficznego, czy z jakichś zasobów domowych?
Otóż dostałam je w kartonie, przeliczyłam, rozpoznałam osoby z tych zdjęć, zlokalizowałam miejsce, na którym te zdjęcia zostały znalezione i razem z koleżanką, której wujek właśnie te zdjęcia znalazł, postanowiłyśmy przeprowadzić małe śledztwo i dotarłyśmy do właściciela zdjęć. Pan Gabriel, 94-letni fotoamator, okazał się być właścicielem tych niebywałych
zdjęć. Je?
Nie wiemy, czy je wyrzucił. Nie wiemy, kto je wyrzucił.
I dlaczego się znalazły na śmietniku.
Myślę,
że pan Gabriel tego na pewno nie zrobił. Ona miała inną drogę, ale to śledztwo w sobotę, dowiemy się tego w sobotę?
Nie wiemy, czy nie zrobił tego pan Gabriel. Nie wiemy. Ale wiemy, że na tych zdjęciach ciągle jest życie, ponieważ pod mikroskopem zbadaliśmy ślady performatywne. Wiemy, jak wyglądają na nich grzyby, pleśnie i bakterie. One ciągle zmieniają swoje kształty i opowiadamy również o nich, ale też troszkę wspominamy o spotkaniu z panem Gabrielem i jego niepamięcią. Dlatego 13 klatka, bo 12 zdjęć zostało wywołanych, a 13 to jest jego niepamięć, być może początki Alzheimera. Cała konstrukcja tego przedsięwzięcia jest zbudowana na takim trochę teście na Alzheimera, czyli powtarzamy tam pytania i w zależności od tego, ile procent się zapamięta, to można trochę przypuszczać, gdzie się jest. Oczywiście trochę się do tego uśmiechamy i nie robimy z tego sytuacji badawczej takiej stricte opartej na tych badaniach, tylko traktujemy to metaforycznie. No, najistotniejsze jest to, że te zdjęcia dały się opowiedzieć, że spotkałyśmy właściciela i snujemy dalej domniemaną historię. Za każdym razem to się trochę zmienia, więc szczecińska wersja tej opowieści, bo zdjęcia są znalezione w Łodzi, w dzielnicy Retkini, przyjechały teraz tutaj i będą kolejny raz w kolejnej odsłonie opowiedziane.
Ja w ogóle myślę, że w zdjęciach jest jakaś taka magia, niezwykłość, taki świat zatrzymany, a jeżeli one się znajdują z różnych powodów na śmietniku, to ja mam zawsze taki ból, bo to jest tak, jakbyśmy czyjeś życie wyrzucili. Może przypadkowo, pojedyncze, zamknięte na tych zdjęciach, zawsze mam jakiś taki sentyment, jakąś takie przedziwne uczucia, że to coś jest nie tak, jeżeli wyrzucamy zdjęcia. Nawet jeżeli one są na przykład na straganach, ja też czasami skupuję, nie wiadomo po co, nie wiadomo dlaczego, bo coś jest takiego, że tak jakbyśmy chcieli uratować tą pamięć o tamtych ludziach chociaż na sekundę, prawda?
Ale też nie wiemy, na ile jesteśmy uprawnieni, żeby tę pamięć opowiadać. I zawsze mam jakieś takie poczucie, że balansuje się na granicy, czy to jest właściwe słowo, które to opowiada, czy ta domniemana historia, można ją przyporządkować właścicielowi, czy już przekraczamy tą opowieścią jego życie. W każdym razie tak długo, dopóki będzie nam się udawało opowiadać te zdjęcia, myślę, że ta pamięć będzie trwała. Będzie też pewnie jakoś przekazywana, ale też chodzi o to, że o to współistnienie, że nie jesteśmy tylko my ludzie i nasza pamięć. I...
No to ja myślę, jak znam ciebie, to tych warstw, które ciebie zafascynowały, wciągnęły, jest tak dużo, że tego nie jesteśmy w stanie w jednej opowieści przekazać. Myślę, że oczywiście każdy, kto przyjdzie na to spotkanie, będzie miał trochę inne myślenie o tym twoim projekcie.
Oprócz mojego projektu jeszcze będzie kolędowanie, spotkanie kolędnicze i otwarte archiwum, które będzie prezentował Rafał Foremski w Sadlnie, w małej wioseczce.
Uwielbiacie nas zabierać właśnie. To jest to, co też przed chwilą powiedzieliśmy w poprzedniej godzinie naszego spotkania, że są miejsca, które są w naszym województwie niezwykłe, fantastyczne. Tylko my oczywiście jedziemy na drugi koniec świata, żeby zobaczyć równie fantastyczne, ale przy okazji zostawiamy ślad węglowy na świecie. Przepraszam, się trochę uśmiecham do... Ale rzeczywiście, cudze chwalimy, swojego nie znamy, a wy nas zawsze uwielbiliście. Ja pamiętam już kilka razy zimą gdzieś jechałam do jakiejś wioski pełnej tutaj dookoła śnieg i potem wracaliśmy pełni wrażeń i tym razem też tak będzie. Czyli gdzie?
Sadlno.
A to koło czego? Przepraszam, Sadlno.
Za Trzebiatowem.
O, to jeszcze w takim razie jeszcze kawałeczek na północ trzeba jechać, tak? Na południowy, okay. Na północny wschód. I to jeszcze nie wszystko. Czy już świętujemy?
Znaczy nie. Oczywiście. Czy już wracając jeszcze do tego najbliższego teraz, czwartku, 12, bo promocja Pryzmatu, rozmowa z Martą na temat jej artykułu. Będzie też pewna niespodzianka i rozmowa, nie powiem, z kim lub z czym, nie wiem do końca, bo to jeszcze trzeba będzie samemu odkryć.
Oj,
ale
sam
też co ważne,
tajemnicze.
Co ważne, to w tej autobiografii chcieliśmy też zrobić sobie przyjemność i pokazać siebie, więc zaprosiłem Dawida Czajkowskiego, żeby swoją ręką, tak jak zrobił niedawno Światło Czułych, to też zrobił Kanę. Więc ci, którzy przyjdą, zobaczą wystawę na Łące, to też, mam nadzieję, zobaczą też te osoby, których tak na co dzień nie widać, bo będzie tam i nasza główna księgowa, właśnie zrobiona ręką i grafiką Dawida Czajkowskiego. Będą też nasi już młodzi, bardzo młodzi pracownicy Kany, którzy też może nie zawsze i przez wszystkich są znani. Ale potem zapraszamy do piwnicy, tam będzie taki open stage i będziemy sobie już na luzie rozmawiać.
Będzie spotkanie przy herbacie i kawie. Tak,
tak. No ale to jest co ważne, to 21 zaprosiliśmy jeszcze na taką pierwszą odsłonę troszeczkę naszego nowego projektu teatralnego, czyli będziemy rozmawiać z Bartoszem Józefiakiem na temat jego książki Wszyscy tak jeżdżą, która dla nas stała się inspiracją do spektaklu. Będzie czytanie performatywne, będziemy rozmawiać też o scenopisaniu, czyli tworzeniu scenariusza przez Mateusza Przyłęckiego, aczkolwiek przecież zrobił z nami już poprzednio 3 spektakle, bo to i Lailonia, projekt Ojciec, projekt Matka, więc też bardzo różne sposoby pracuje nad scenariuszami, a to jest też bardzo istotne i charakterystyczne dla naszego zespołu, więc zapraszam serdecznie.
Mateusz Przyłęcki oczywiście to jest na tyle ważna postać, która po odejściu Zygmunta miała, no powiedzmy sobie szczerze, miała tą odwagę zrobić z wami przedstawienie, fajnie przełamując, odnajdując drogę Kany, nie chcę mówić na nowo, ale żeby ta droga, która się po odejściu lidera może nie tyle co zatarła, ale tak byliście trochę na rozdrożu i rzeczywiście Mateusz Przyłęcki bardzo szybko was jakoś wyczuł. To jest fajne, bo niczego nie musiał naśladować, niczego, właśnie nie szedł cudzą drogą, tylko powiedział, no dobra Kana, teraz idziemy razem w tę stronę i to bardzo dobrze wami też widzom zrobiło. Proszę Państwa, ja na temat Kany mogę bardzo, bardzo wiele i bardzo długo, ponieważ to jest, tak jak już wspominałam, zespół, z którym ja w dorosłe życie wchodziłam i w którym dorastałam, od którego się bardzo dużo nauczyłam, zresztą nie jedna, ale naprawdę wiele innych osób w naszym mieście. No to rzeczywiście mogę powiedzieć, że to dzięki wam rozmawiałam z Miłoszem, z Janem Kotem. No i tutaj długo bym mogła jeszcze wspominać. Poznałam Buto, też dzięki wam. Wielu artystów ze świata. Pamiętam też ze wschodu. Myśmy przecież teatry przyjeżdżały do was.
Tak,
pamiętam.
Tak, tak.
Długo, długo by opowiadać. Być może na takie wspomnienia także będzie w najbliższy czwartek czas. Zapraszamy 12 o godzinie
18.
O godzinie 18 zapraszamy do Teatru Kana, bo pobądźmy razem ze sobą, a potem jeszcze na kolejne wydarzenia także mogą Państwo przychodzić do Teatru Kana, bo 45 lat naszego Teatru Kana warto świętować. Bardzo dziękuję, że Dariusz Mikuła i Weronika Fibich z Teatru Kana odwiedzili nasze studio. Widzimy się w czwartek, a proszę Państwa, jeszcze 22, dobrze pamiętam,
tak,
22 jakaś część Kany obiecała, że przyjdzie do trochę kultury, więc koniecznie proszę być wtedy z nami.
Zapraszamy.
Bardzo dziękuję.
Do zobaczenia.
Dobranoc.